Prezydent Ukrainy podkreślił, że Berlin jego zdaniem jest gwarantem pokoju na świecie, jest państwem, które ten pokój ma zapewnić. To też rzuca pewnie nowe światło na relacje między Polską a Ukrainą, które są najgorsze od momentu wybuchu wojny. O tym mówi premier, o tym mówi prezydent, między innymi prezydent wczoraj na posiedzeniu mówił, że nie rozumie stanowiska Kijowa, że chodzi o import zboża, a premier Mateusz Morawiecki w wywiadzie w telewizji Polsat News podkreślił, że po pierwsze Polska w tej chwili nie będzie już, nie jest w stanie i nie będzie przekazywać żadnego nowego sprzętu na rzecz Ukrainy, a do tego jest zaniepokojona kwestią zboża, podkreślając, że Ukraina, prezydent mówił, że ze smutkiem obserwuje brak zrozumienia strony Ukrainy, a premier podkreślił, że działania Ukrainy są niezrozumiałe. Za czym, jak to będzie się dalej rozwijać, a na to wszystko nałożył się dokument, który został 18 września opublikowany, dokument opracowany przez think tanki, ale bardzo blisko związane z rządami w Berlinie i w Paryżu, think tanki, które przedstawiają raport o nowej wizji Unii Europejskiej, jednej z największych, a może największej reformie traktatów, od kiedy Polska wstąpiła do Unii, to na pewno największej zmiany traktatowej od czasów przyjęcia traktatów w Lizbonie. Wiele elementów ma się zmienić, między innymi zmienić ma się kwestia wspólnego długu, który ma się stać całościowy i ma się stać stałym elementem finansowania Unii Europejskiej. Inaczej ma być potraktowana kwestia rządów prawa, która w tym dokumencie jest kluczowa, chociażby postępowanie z artykułu 7 już nie ma się odbywać przy głosowaniu ostatecznym, że wszyscy muszą być za ukaraniem państwa w ramach tego artykułu traktatów, tylko większością 55% głosów, i tych zmian jest znacznie, znacznie więcej. To jest wstęp do dyskusji, oczywiście rezygnacja z jednomyślności w Radzie Europejskiej we wszystkich sprawach. Polscy dyplomaci, polscy urzędnicy, którzy czytali ten dokument, mówią, że w zasadzie jest to dokument w pełnej centralizacji Unii Europejskiej, zakładający pełną centralizację. Nawet takie głosy usłyszałem, że jeżeli to będzie przeprowadzone, to Polska już nie będzie musiała wydawać pieniędzy na funkcjonowanie swojego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także sens istnienia Ministerstwa Gospodarki w krajach członkowskich, takich jak Polska, przestanie mieć większy sens, jest dostępny ten raport chociażby na stronach Politico, 60 stron pokazujących, w którym kierunku zdaniem Berlina i Paryża powinna iść Unia Europejska, i tych informacji jest coraz więcej. Wczoraj wieczorem chociażby Władimir Zełenski spotkał się w kwestii zboża z Ursulą von der Leyen i z przedstawicielami dwóch państw, które wprowadziły embarga. Te państwa to Rumunia i Bułgaria. Oczywiście z Polską spotkania nie było. Świat przyspiesza.
Świat przyspiesza. Dzień dobry Państwu. Łukasz w sposób prawie wyczerpujący opowiedział o tym, co zdarzyło się w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeśli chodzi o Unię Europejską, rzeczywiście ten trend centralizacyjny ruszył z kopyta i wygląda na to, że gdyby to wszystko się powiodło, to możemy, jeżeli ktoś marzy o centralnym porcie komunikacyjnym albo o kontenerowym porcie w Świnoujściu, to te marzenia należy odłożyć na najbliższe 140 albo 150 lat. Ważne słowa Joe Bidena, jeśli dobrze usłyszałem, że to Berlin jest gwarantem pokoju.
To Władimir Zełenski powiedział, ale zaanonsując to, co być może dzisiaj padnie, tego spodziewają się eksperci, że dzisiaj Stany przystąpią do reorganizacji ONZ-u.
Ale jest jeszcze ważna kwestia wizji tego wszystkiego, co się dzieje wokół narracji Platformy Obywatelskiej o aferze aferze wizowej, bo tak trzeba nazwać cały ten proceder, który się odbywa w mediach i to w mediach nie tylko polskim. Żądanie Komisji Europejskiej natychmiastowego, czyli w ciągu 14 dni Komisja Europejska zażądała raportu Polski w sprawie afery wizowej. To z kolei, to nawet Łukasz Jankowski wczoraj w czasie rozmowy telefonicznej powiedział, to jest taki znak zapytania przy całym bezwizowym ruchu, no bo jeżeli Polska narusza, to w takim razie te granice z Polską trzeba uszczelnić, bo staje się krajem niebezpiecznym. Całkowita schizofrenia, jeśli chodzi o Unię Europejską. Z jednej strony Lampedusa i przyjmowanie, relokacja migrantów, a z drugiej strony wizy, które są wydawane niezależnie jak, to i tak sprawdzonym ludziom stają się wielkim znakiem zapytania. Pani Meloni tylko tak uczciwie i sprawiedliwie o tym powiedziała, że nie w relokacji jest rozwiązanie problemów Unii Europejskiej, tylko w zahamowaniu migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu.
Zresztą jest tak, że jest sam konflikt w łonie najwyższych urzędników unijnych. Joseph Borrell to też ostatnie godziny pokłócił się z szefową Ursulą von der Leyen. Rzecz poszła i sprawa poszła o porozumienie z Tunezją. Przewodnicząca komisji powiedziała, że jest podpisane i pieniądze będą wypłacone, bo tego chce Chadecja, bo taki jest plan na zażegnanie kryzysu niemieckiej Chadecji. A wydaje się, że pani Ursula von der Leyen już wprost realizuje interesy niemieckiej Chadecji, bardzo mocno podgryzanej przez partię Alternative für Deutsche. Więc tutaj jest taki element, żeby jak najszybciej zatrzymać tą migrację kosztem porozumienia z władzami Tunezji. Zieloni i socjaliści mają nieco inne spojrzenie, nie bardzo potrzebują ratować Chadecję. Ten Joseph Borrell, który jest wysokim przedstawicielem Komisji do Spraw Zagranicznych, powiedział, że nie było takich ustaleń. Ursula von der Leyen nie miała prawa tego typu dokumentów ogłaszać i podpisywać, więc tutaj sprawa jest chyba jeszcze bardziej złożona, ale widać rzeczywiście, że te wybory w Polsce są tak istotne, że wiele różnych sił się uruchomiło, żeby na te wybory wpłynąć. Rzeczywiście pani Johansson, czyli komisarz odpowiedzialna za migrację, zadała to pytanie. Premier Polski odpowiedział, że to jest bezczelność, podkreślając, że to my możemy pytać Komisję Europejską, dlaczego poprzez niekontrolowany napływ imigrantów doprowadzono w Europie Zachodniej do gigantycznego kryzysu. Do tego jeszcze podkreślił, że są pytania o nielegalną imigrację. To jest wyjątkowa bezczelność, mówił premier polski urzędując wprost.
A Donald Tusk uprawia rzeczywiście taki ping-pong z Komisją Europejską. Wczoraj zaczął mówić o polexicie, ale co jest taką częścią bardzo brutalnej kampanii wyborczej, to jest podważanie wyników wyborów prezydenckich. Po raz drugi zdarzyło się to Donaldowi Tuskowi i to nie jest przypadkowe, tak, w rozmowie z Radiem Wnet przeprowadzonej w gabinecie profesora Nowaka podkreślał, że to jest ten element strategii, który ma na końcu może podważyć wyniki wyborów, jeśli Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygra, a na razie sondaże wskazują na to, że to się może zdarzyć albo jest wielce prawdopodobne. Wtedy lider opozycji powie, te wybory były sfałszowane i wtedy ten ping-pong z Unią Europejską będzie dalej kontynuowany w jeszcze ostrzejszej formie, bo komisarz europejski powie, tak, tutaj jakaś izba nie może tego zaakceptować, nie może kontrolować, bo jest nielegalna i nastąpi taka pogłębiona destrukcja polskiej sceny politycznej. A to jest bardzo niebezpieczne i teraz powiem o moim doświadczeniu drogi w końcu z Zarłamowa do Wrocławia. Dzisiaj też jedziemy do Łodzi. Jutro poranek, łódzki poranek Radia Wnet. To jest doświadczenie szczęśliwego kraju. To jest to jest tak, że polityka i ta presja polityczna i ta dynamika polityczna jest zupełnie w kontrze do tego, do codziennego życia Polaków. Oczywiście Polacy, to nie jest tak, że jest jednorodne chwalenie Polski, jest w charakterze to narzekanie czy widzenie błędów, ale widać w jaki sposób, i to nie jest propaganda Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest efekt 30 lat przemian, ale ta Polska jest krajem bezpiecznym, a bezpieczeństwo polega na tym, że niezamykane są bramy, często niezamykane są samochody i często niezamykane są drzwi do domów, czyli zaufanie do tego, że jesteśmy bezpieczni, jest bardzo wysokie. A po drugie, właściwie nie ma ani biedy, która by się wylewała, tak? Nie ma ani w małych, ani w dużych miasteczkach, oczywiście z wyjątkami, ale nie ma tej walki o byt, tak? Pomyślałem sobie nawet, i być może jest to przesadna wypowiedź, ale jak popatrzymy na historię Polski, to nigdy tak wielu Polakom nie było, nie było tak łatwo w codzienności, o tak można powiedzieć, a na to się nakłada ten bój polityczny, który jest i staje się coraz bardziej brutalny, bo mam wrażenie, że Donald Tusk i opozycja nie radziła sobie w takim zwykłym sporze. I teraz ta presja, i to presja, w której aktorem jest też prezydent Ukrainy, tak? Bo prezydent...
Nie wiem, czy jest aktorem, może jest kimś, no nie wiem, czy jest kimś więcej, ale na pewno jest osobą, która aktywnie włączyła się w taki ruch, no, izolowania polskiego rządu.
Izolowania polskiego rządu i oczywiście jako prezydent Ukrainy w czasie wojny, który wie, co, kto i kiedy i w którym momencie pomaga Ukrainie i wie, jaka jest relacja między Warszawą a Berlinem, tak? Wyraźnie tą flagę Ukrainy postawił koło flagi niemieckiej i to jest, może wielu ludzi to nie dziwi, czy wielu komentatorów to nie dziwi, ale jednak narusza, i to nie jest tak, że narusza coś tam w nas, czyli siedzących przy krakowskim przedmieściu dziennikarzach, ale narusza w ludziach, jak rozmawiasz na rynku we Wrocławiu z ludźmi, którzy zaangażowali się w 100% w pomoc Ukrainie, pomagając nawet kilkudziesięciu tysiącom Ukraińców, którzy wyjechali z Ukrainy w czasie wojny, to w nich to budzi taki odruch. Nie tyle zdumienia, bo często mówią, mogliśmy się tego spodziewać, tak, ale jednak taki odruch, no a co? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Dlaczego prezydent Ukrainy tak postępuje, jak ktoś inny powie? No on należy do grupy lewicowych polityków, tak, i wie o tym, że z Berlinem, że ten Berlin będzie za sznurek pociągał w tym całym przyszłym rozdaniu.
No i jeszcze na stole jest akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Zresztą w tym dokumencie, który już cytowałem, który opisuje, oczywiście taki jest podstawowy punkt wyjścia tego dokumentu, jest taki, że Unia Europejska musi się rozszerzyć do roku 2030, musi być tych państw, czy może być tych państw 37 we wspólnocie, bo taka jest potrzeba geopolitycznego bezpieczeństwa. W tym rozszerzeniu liczona jest także Mołdawia, liczona jest także Ukraina. No ale żeby taka Unia mogła funkcjonować, to musi się głęboko zmienić, musi przejść swoistą centralizację władzy. Władza musi odpłynąć od demokratycznych rządów do pozademokratycznych instytucji europejskich, bo tak to trzeba tłumaczyć nie tylko z angielskiego na polski, ale z języka polityki na praktykę rządzenia. No a już w tej chwili, pisze autorzy tego raportu, stworzonego na zamówienie rządów Berlina i Paryża, francuskiego i niemieckiego, już w tej chwili zarządzanie Unią jest niemożliwe w gronie 27 państw, więc to też będzie taki element, łatwo go rozszyfrać, bo on już padł, że Warszawa i inne stolice będą stawiane przed alternatywą, albo chcecie rozszerzenia także o Ukrainę, a jeżeli chcecie, to musicie podpisać tą gruntowną zmianę traktatów europejskich. I rzeczywiście, jak się popatrzy na dynamikę sporu, to eurokraci demokraci Berlin, ale też politycy Berlina i Paryża, cała ten trójkąt polityczny, no będzie miał dość mało czasu, bo wydaje się, że upadek rządu, czy zmiana rządu w Polsce na rząd opozycyjny, który da zielone światło, to jest ten moment startu, a moment końca to są wybory do Europarlamentu, które już są na wiosnę roku przyszłego, bo wiele na to wskazuje, że przyszły Europarlament będzie przez taki Europarlament, gdzie znacznie trudniej tego typu projekty przeprowadzić, więc to okienko możliwości wydaje się dla socjalistów i dla liberałów rządzących i zielonych rządzących w Berlinie i w Paryżu, dla tej grupy jest niezwykle krótkie, stąd ten proces będzie bardzo dynamiczny i rzeczywiście będą użyte wszystkie argumenty i z jednej strony może być film o zielonej granicy i o tym, jak Polska brutalnie swojej granicy broni, jednocześnie oskarżanie Polski o to, że wpuszcza nielegalnych migrantów muzułmańskich, którzy destabilizują sytuację, to wszystko może być w jednym, na jednym oddechu wypowiadane tylko po to, żeby w Warszawie rząd zmienić, bo to jest w tej chwili klucz do głębokiej centralizacji Unii Europejskiej.
Ale nie, polityka jest bardzo ważna, ale polityka ukrywa sytuację gospodarczą, bo to, o czym powiedziałeś i rzecz najważniejsza, to jest możliwość zadłużania się Unii, czyli na czapkę zadłużenia poszczególnych państw dokładamy czapkę zadłużenia Unii Europejskiej, czyli wszystkich obywateli Unii Europejskiej, co daje możliwość zbierania nowych podatków, bo wtedy muszą temu towarzyszyć podatki, centralne podatki, które będziemy płacić na rzecz budżetu Unii Europejskiej, ale też możliwości, bo to co innego jest zadłużać kraj, który ma 60 milionów czy 10 milionów ludzi, a co innego całą infrastrukturę Unii Europejskiej, która ma 600 tysięcy, czyli ta skala zadłużenia i to przedłużanie życia tego całego układu europejskiego może trwać następnych kilka lat, aż do kolejnego kryzysu, ale już tego kolejnego kryzysu oczywiście Unia nie przetrwa, ale to, co jest istotne. I to
jest tam punkt piąty, rzeczywiście zasoby Unii Europejskiej i tam ta grupa, no właśnie ekspertów, ale wiele osób mówi, że to w zasadzie jest taki balon próbny polityków, więc można mówić o tym, że tak jest propozycja Macrona i Berlina i Scholza, zwiększyć znacząco unijny budżet w kontekście do budżetów państw członkowskich, jak i do relacji do PKB, znaleźć nowe własne zasoby opodatkowania dla Komisji Europejskiej, do tego jeszcze oczywiście wprowadzić pełną zależność wydawania środków od przestrzegania praworządności, także co do przyszłych środków i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście pozwolenie na wspólny dług w przyszłości. To są kolejne punkty przeniesienia władzy fiskalnej z państw członkowskich na Komisję Europejską de facto.
Ale będzie nie, bo to będzie podwójny fiskalizm. To znaczy będą dwa podatki równoległe, znaczy jeden podatek, który będziemy płacić na rzecz Unii Europejskiej, a drugi podatek, te wszystkie podatki, które płacimy, one nie znikną, ale to jest jeszcze jedna ważna rzecz, na to jeden z moich rozmówców we Wrocławiu zwrócił uwagę, to jest budowa CPK, to już o tym mówiłem, i budowa portu w Świnoujściu, ale w ogóle budowa autostrady Via Carpatia, tak? Czyli przeniesienie ciężaru tranzytu z Azji do pokazania, że to Polska jest tym krajem tranzytowym, czyli to jest odebranie portom lotniczym w Niemczech, odebranie tranzytu i cargo i odebranie portom morskim, niemieckim tego samego, czyli to jest, a ponieważ tranzytowość jest czymś bardzo istotnym z punktu widzenia gospodarki i dobrobytu, to też jest coś, co jest takim kamieniem w oku rozmaitych czy polityków niemieckich, czy co się przekłada na postawę Komisji Europejskiej, a jak wiadomo Donald Tusk żartuje sobie z CPK, a z kolei port, ten kontenerowy port w Świnoujściu, to jest początek drogi, bo to jeszcze jedno doświadczenie, to znaczy rzeczywiście ilość inwestycji w Polsce jest bardzo duża, to znaczy premier Morawiecki potrafi te inwestycje jakoś do Polski przekonać i wygląda na to, że od strony takiego kapitału to ten kapitał się zagnieżdża w Polsce, bo przecież jak jeździmy naszymi drogami, to widzimy, ile jest tych punktów, do których mogą podjechać tiry, prawda? To też jest element takiego takiego optymistycznego myślenia, ale jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo ona nie dotyczy tego, co zdarzyło się wczoraj, ale jest list Klubu Inteligencji Katolickiej, nie wiem, czy widziałeś, do papieża Franciszka, a propos słów Franciszka, które wypowiedział na temat do młodzieży rosyjskiej. Wy macie tradycję Katarzyny i Piotra I. Zacytuję fragmencik. Resztkami nadziei wielu z nas oczekiwało na oficjalne oświadczenie Watykanu po słowach Ojca Świętego wypowiedzianych do młodych Rosjan zgromadzonych w Petersburgu. Liczyliśmy na zdecydowane dementi, ewentualnie na słowa przeprosin, na odniesienie się bezpośrednie i jednoznaczne do ukraińskich ofiar niesprowokowanej agresji rosyjskiej. Lakoniczny i dyplomatyczny komunikat nie różnił się jednak od tysięcy podobnych komunikatów. I to jest bardzo, bym powiedział, bardzo wymowny i ostry tekst, który wskazuje na to zdumienie, jak można mówić do Rosjan: kontynuujcie tradycję wielkiej Rosji. No, co też jest takie zdarzenie, zwracają uwagę też na Kościół grekokatolicki, jak się poczuł, mając i słysząc takie słowa ze strony Ojca Świętego.
To jest też element tej dyskusji. To my może teraz zaproponujemy piosenkę. Zastanowimy się, co dalej w tym poranku zrobić. A może...
A może...
Czy nie?
Myslowic.
Kulturalne Trójmorza.
Podcasty o muzyce, literaturze, malarstwie i innych aspektach kultury. Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii i Rumunii. Słuchaj w poniedziałki o 17.30 oraz od wtorku do piątku o 18.00 na antenie Radia Wnet, a także na YouTube i Spotify. Projekt dofinansowano ze środków Polskiej Fundacji Narodowej.
Po reklamie.
Odyseja wyborcza. Jeszcze jedno zdanie, Łukaszu, trzeba zacytować Jarosława Kaczyńskiego, który we Wrocławiu powiedział o tym, że niezależnie od tych perturbacji związanych i tych niemiłych zdarzeń związanych ze zbożem, Polska będzie wspierać Ukrainę aż do zwycięstwa Ukrainy w wojnie z Rosją. A teraz zapraszam Państwa na podcast, na rozmowę z Sylwestrem Latkowskim, redaktorem naczelnym Wprost w czasach afery podsłuchowej. To jest ciąg dalszy, trzeci odcinek tej rozmowy. Mam na stole książkę twoją, Wszystkie chwyty dozwolone, afera Getback. W końcu nie wiem, czy ktoś poniósł jakieś konsekwencje afery Getback i jaka to jest skala tej afery?
No wiesz, mówimy, że to jest jedna z największych, bo dotyczy prawie 3 miliardów złotych. Prawie 10 tysięcy osób poszkodowanych. Słuchaj, to jest tak, że ta sprawa ma dzisiaj taki obraz. Jest główny proces, na którym posadzono zarząd Idei Banku i zarząd Getbacku starej. Mamy drugi proces, taki odłamkowy, który się chyba jeszcze nie rozpoczął. I mamy procesy pojedynczych pracowników banków. Ale czy to rozwiązuje sprawę? Prokuratura. Ja zrobiłem na początku tego roku podcast z rzecznikiem prokuratury regionalnej, który powiedział wprost, że ten rok ma być kluczowy dla tej sprawy. Tak?
I?
Mamy już
wrzesień.
I ja nie widzę tych działań kluczowych. I to mnie zastanawia, dlaczego. Mogę za to powiedzieć, że zadałem pytania miesiąc temu do prokuratury. Pytanie do prokuratury o wizycie pewnego właśnie pierowca, który przyszedł na spotkanie.
Do prokuratury?
Do prokuratury. Ku mojemu zdziwieniu, ze stroną jedną z tej sprawy i ku mojemu zdziwieniu to miało miejsce.
No ale na końcu jak się zajmujesz sprawą, to jest pytanie, w czyjej kieszeni wylądowały pieniądze. Ktoś je stracił? Ktoś je zyskał?
Ja chcę ci powiedzieć, że to jest jedna z tych afer, gdzie ludzie mogliby odzyskać pieniądze. Jeżeli ja wierzę w tą część w prokuraturze, tam jest takie pęknięcie, bo tam jest wieloosobowy zespół i myślę, że u szefostwa chyba jest też pęknięcie. Ja myślę, że oni też spostrzegli, bo ja pamiętam, jak wcześniej rozmawiano na temat pewnych wątków tej sprawy. Ja liczę, że ta część grupy w prokuraturze i szefostwie prokuratury dojrzała do tego, żeby tą sprawę wreszcie doprowadzić do takiego finału, który się skończy tym, że te pieniądze będą zwrócone ludziom, a nie pozwolimy, żeby w portfelach zostały gdzieś tam po prostu utopione, bo tak naprawdę...
Ale zwrócone ludziom w znaczeniu, że my za to zapłacimy,
nie,
państwo
właśnie
polskie,
o to mi chodzi,
czyli...
o to odzyskać portfele, bo ta firma zajmowała się windykacją długów. To jest o ten plus. I te portfele trafiły w konkretne miejsca i teraz są po prostu sprzedawane. I ja myślę, że państwo polskie wreszcie powinno siąść na te portfele, odzyskać je, zabezpieczyć i pieniądze powinny trafiać tak inaczej. Tu mamy
no to
oczywiście...
Czy nie jesteś naiwny?
Wiesz, był teraz ostatnio wyrok sądu, gdzie chciano otworzyć tak zwany układ wrocławski dotyczący tej tak ugody, którą zawarto ileś lat temu. No niestety sąd stwierdził, że układ jest należycie wykonywany. No są pewne niedoskonałości. No i jak można powiedzieć, że stoimy w miejscu. Powiem inaczej, bez rozliczenia tych, którzy do tej pory używali właśnie pierowców, bo chcę ci powiedzieć, jak mówisz o pierowcach, to pierowcy pracowali nad tym, żeby i wpływali na telewizję, wpływali na blokadę mojego filmu w kinach. Odczułem, ja wiem o konkretnych pierowcach i nawet o konkretnym pierowcu, który został teraz jedynką pewnej partii politycznej. No, to też masz przykład. Spierowca staje się politykiem i jest tam jedynką na liście jednej z partii politycznych. Myślę, że dla słuchaczy przeskanowanie jedynek jest kilka partii. Kto był PR-owcem, będzie jasne. Odgrywał czynną rolę przy tej sprawie, obsługując dwa podmioty. Nikt tego tak naprawdę nie...
Nie chcesz wymienić nazwiska.
Wiesz co, bo ja bym nie chciał zamieniać to teraz, bo w ten czas wyborczy, że ja to robię z zemsty, żeby jego politycznie osłabić jego wizerunek, bo jak chcę ci powiedzieć, że ja się nie zajmuję polityką. No ja się zajmuję polityką w ten sposób, że czasami wpadają w tych aferach, w tych sprawach, no wychodzą politycy, tak? I to nie jest tak, że oni wchodzą w sposób błahy, bo na przykład wszyscy mówią, że Sławek Nowak poległ za zegarki. To jest bzdura. My w tych tekstach, zegarki to były jednym z elementów. Tam pisaliśmy o tym, co się działo w PKP, o jego związkach z firmami pierowskimi, marketingowymi. O tym są te teksty. Proszę je zobaczyć. Nie tylko okładka. A to, że on wpadł na, jak to się mówi, no, na takiej błahostce prawnie, że nawet życzliwa mu, można powiedzieć wtedy, prokuratura nie miała wyboru i musiała postawić zarzut za zegarki, a mogę ubolewać, że za coś innego nie. Zresztą między innymi te tak zwane lekceważone taśmy mówiły o rozmowie z Parafinowiczem, szefem tak. do ścigania skarbówki, o podatkach, tak? Wiesz, jakoś twoich, naszych podatków, mi się szefowie skarbówek z politykiem nie rozmawiają, nie rozmawiasz, że twoja żona ma problemy podatkowe, ty pomóż mi rozwiązać tę sprawę, tak? I to były tak zwane prywatne taśmy, tak? Według nich. Które nie miało prawa ujrzeć światła dziennego. Dzisiaj byśmy o tym nie wiedzieli.
No powiedz, a ta ustawa o NBP, ona przeszła tak, jak rozmawiali o tym Sienkiewicz z Belką?
Nie, to myślę, że w ogóle te taśmy uspokoiły wiele działań, tak? Publikacja tych taśm. Zresztą ja powiem inaczej. Sam Tusk przyznał, że te taśmy nie są, nie, że mają znaczenie, skoro kazał wyeliminować każdą osobę z rządu, która pojawiła się w tych taśmach. Czyli uznał, że to nie są bzdety, tak?
No i by skorzystał z okazji, wyjechał do Brukseli.
No tak, to myślę, że zdał sobie sprawę z tego. Zresztą myślę, że oni wtedy jeszcze nie wiedzieli, co będzie dalej. To jest ten problem afery taśmowej, że ona nie została jakby rozliczona w ten sposób, że część tych taśm jest i ona nadal pełni funkcję kompromitującą ze względów obyczajowych, bo na tych nagraniach też są obyczajówki i one służą do szantażowania w różnych biznesach i biznesmenów i polityków, którzy wtedy się na tych nagraniach pojawili. No i tak samo biznesmeni, którzy byli też nagrywani. I te obyczajówki są do dzisiaj problemem dla wielu osób, bo ja rozmawiam z nimi. I tak samo zawartość tych taśm staje się problemem teraz i ona będzie problemem, bo załóżmy, że obóz polityczny PiS-u przegra i dojdą ludzie Platformy do władzy, ludzie PSL-u i inni. Przecież oni też są na tych nagraniach nadal i nie mam wszystkich nagrań. Przecież one wtedy, te nagrania ożyją.
A czy miałeś okazję, żeby z panem Falentą porozmawiać po tym, jak on wyszedł, bo on wyszedł z więzienia?
Miałem z nim kontakt taki telefoniczny, tak dalej, luźny, miałem pewne poglądy, a raczej... Znaczy powiem jeszcze inaczej. Miałem kiedyś z nim spotkanie. To jest taka anegdota, bo ja nie rozumiałem, co on robi i mówiłem, żeby coś, czego on się tak boi tego aresztu, tego więzienia. A ja mówię, wie pan, dostał jakiś pan wyrok, 2 lata coś tam, mówi tak dalej. Bardzo szybko dostanie pan zakład półotwarty, tłumaczę, jak to wygląda, będzie pan przepustki miał, wychodzi, jeszcze pan pracę sobie załatwi, to będzie w ogóle tylko nocował. Czego się pan tak obawia, tak? Czy to jest warte robić pewne działania, ruchy, które tylko się obrócą bardzo negatywnie PR-owsko w stosunku do pana wizerunkowo, tak? No, pamiętam, że dzisiaj miał dużo żalu, bo on uważał, że on coś dobrego zrobił, tak? Ja mówię, że jest sytuacja taka, że jednak ma pan jednak ten wyrok. Nie potrzeba robić. I później byłem zdumiony tym, że on po prostu ten eskapadę hiszpańską uciekał. No miałem z nim kontakt, no sporadyczny, tak? Sporadyczny kontakt. Otóż on się zamknął po tym wszystkim, tak? Ja myślę, że on też, jak może kiedyś wcześniej rozmawiał chętnie z dziennikarzami, no to teraz unika dziennikarzy, bo ma różne doświadczenia tego, że pewna publikacja dziennikarska wcale mu nie pomaga, nie pcha sprawy do przodu i tyle. No, ja bym chciał, żeby on powiedział całą prawdę o tej sprawie, ale jego prawdę, ale ja też wiem, że Marek Falenta, to przepraszam bardzo, to nie jest ten demiurg tej afery, to nie jest dysponent nagrań jedyny. Mnie interesuje to, co robią z tymi nagraniami, do czego potrzebne są nagrania osoby, które też posiadają te nagrania. No tutaj, no zresztą słuchaj, no dla mnie najbardziej taką ironiczną sprawą jest to, szef Sowy otwiera restaurację, tak, po jakimś czasie. Wiesz, kto na tej otwarciu tej restauracji przyszedł? Osoby nagrane. Ostentacyjnie przyszły na otwarcie nowej restauracji Sowy, tak? Dalej, co kelner? Przecież kelner, który nagrywał ludzi, nie powinien już w tym zawodzie, no, każdy nie chciał być obsługiwany przez niego, tak? A gdzie on się nam wyświetlił? W Krakowie jako kelner, tak? Notabene kelner, który miał jakieś dziwne kooperacje z Centralnym Biurem Śledczym Policji, tak? To a propos tego, że ta afera była inspirowana tylko i wyłącznie przez Rosjan, no to chyba, że znamy, że ówczesny Ceboś, podlegający ówczesnemu rządowi, był też i szefowie, bo to jeżeli są tak, zarzucają na przykład dziennikarzom za publikację, że jesteś prorosyjski, że zrobiłeś to na zlecenie Rosjan, to ja mam pytanie, no to w takim razie na czyje zlecenie on funkcjonował w Centralnym Biurze Śledczym Policji, tak? Podległym panu Sienkiewiczowi.
No, jakich?
Był szefem SWA, jemu policja podlegała, tak? A on, wiemy, że współpracował z policją. Zresztą bardzo pamiętaj, że on był za szybko ochroną i tej sprawy tak... On nie siedział nigdzie w areszcie i go tak naprawdę schowano. A kto go schował? Tamta ekipa go schowała. Nie pisowska. No to ja rozumiem, że tamte są te ślady rosyjskie. To ja uważam, że w takim razie, jeżeli tak chętnie niektórzy dziennikarze robią kropki, książki, etc., to powinni te ślady rosyjskie znaleźć u Sienkiewicza, tak samo u szefa CBA Wojtunika, u innych polityków, którzy doprowadzili do sytuacji takiej, że zamiast złapać po prostu wszystkich związanych z aferą podsłuchową, a wtedy mieli te narzędzia, nie dokonali tego. To w czym interesie oni pracowali? Rosjan? Bo jeżeli oni nie doprowadzili do pełnego wyjaśnienia afery, to mam pytanie, w czyim interesie pracowali? Jeżeli rzeczywiście jest tak, bo ty i ja zawsze nie wiemy wszystkiego, Rosjanie za tym stali, to mam pytanie, w czyim interesie wtedy ówczesna władza pracowała, nie wyjaśniając do końca tą sprawę? Jeżeli prawdą jest, że za aferą podsłuchową stoją Rosjanie, to chcę powiedzieć, że tak samo ją wspali ówczesne służby, ówczesna policja, ówczesne ABW, SKW, tym, że sprowadzono ją tylko do sprawy Falenty, co jest po prostu no śmieszne. To jest śmieszne, tak? A to, że później opozycja chciała wykorzystać te nagrania, to ja ci od razu powiem, to ja się domyślałem. To nie bez powodu było roczna cisza w nagraniach, tak? One po prostu dopiero po roku czasu zaczęły wychodzić, przed wyborami, tak? A czy to jest coś nienormalnego, że opozycja wykorzystuje takie możliwości?
No to na zakończenie pytanie, jakich fajerwerków w czasie tej kampanii wyborczej się spodziewasz?
Wiesz co, w poprzednich na przykład wyborach mówiono o fajerwerkach i też mówiono i zauważ, że miały być fajerwerki, nie będą. Ja się tylko spodziewam tak naprawdę polaryzacji, brutalności, tego, że będzie po prostu no coś, co ja nazywam już ściekiem, że ta polaryzacja będzie już nie do wytrzymania, że będzie nastąpiły takie podziały w środowisku dziennikarzy i normalnych ludzi, że my wyjdziemy z tych wyborów bardzo pobijani i naprawdę będzie trudno posklejać nas.
To była rozmowa z Sylwestrem Latkowskim. Całej rozmowy mogą Państwo wysłuchać na platformach podcastowych Radia Wnet, Odyseja Wyborcza, a też na stronie wnet.fm i na naszym kanale YouTube, którym zarządza Konrad Tomaszewski. Łukaszu?
A my przechodzimy do polskiej i nie tylko polskiej polityki. Teraz gościem Poranka Wnet Tomasz Sachiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, Telewizji Republika. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
I w polskiej polityce wewnętrznej gorąco i dookoła Polski na arenie zagranicznej gorąco. Zacznijmy od relacji polsko-ukraińskich. Wołodymyr Zełenski to trochę zestawił Polskę z państwami, które pomagają Putinowi. Za to mówi, że Berlin to i Niemcy to jest państwo, które gwarantuje światowy pokój.
No, widać wyraźnie, że ten wątek proniemieckiej polityki w elitach ukraińskich, a przynajmniej części elit ukraińskich, jest bardzo silny. Problem polega na tym, że właśnie ta polityka doprowadziła do wojny, to znaczy przez nie polityka Berlina, bo to przecież Berlin stawiał na Rosję, pompował finansowo i politycznie Putina i dzięki temu Putin mógł przygotować tą wojnę, liczył na całkowitą bezkarność. Gdyby ta wojna rzeczywiście trwała krótko, to być może nawet by się nie przeliczył. Znaczy, no Putin pewnie nie spodziewał się dwóch rzeczy. Po pierwsze tego, że ta wojna będzie trwała tak długo, nie był na to przygotowany. No i nie spodziewał się tego, że Polska zmobilizuje tak bardzo pomoc dla Ukrainy. No i tu rzeczywiście mu nie wyszło. Natomiast widać wyraźnie, elity ukraińskie kompletnie nie wyciągnęły z tego wniosków i ryzykują swoją przyszłość. No, mogą przegrać wygraną wojnę. No, to jest sytuacja wręcz niebywała. No ale też trzeba pamiętać, że oni mają dwa problemy. Pierwsze to jest uzależnienie od polityki niemieckiej, które znowu zaczęło wygrywać. Tak, ono było wyciszone po wybuchu wojny, bo Niemcy w ogóle odmówiły jakiejkolwiek pomocy, ale widać wyraźnie, że te więzy nie zostały zerwane. A po drugie uzależnienie od dużych firm oligarchów, którzy mają tam wpływ na świat polityki. Po prostu gigantyczna korupcja w świecie politycznym Ukrainy powoduje, że te wielkie lobby, które żyją ze sprzedaży zboża, postanowiły zarobić sobie, wpychając to zboże na rynek polski. Co się zresztą nigdy nie było tak, bo to jest proces, który został uruchomiony dopiero po wojnie.
Teraz chce być... Kijów chce, żeby ten proces był jeszcze bardziej intensywny. To jest tak, że Polska nagle znalazła się w trudnej sytuacji międzynarodowej. Czy to Kijów tymi rozpaczliwymi ruchami pokazuje, że jakby tracił nerwy w wojnie?
Znaczy, dla Polski jest to pewien kłopot, tak? No bo dobra współpraca z Ukrainą, pomoc Ukrainie była naszym poważnym atutem na arenie międzynarodowej przez ostatnie półtora roku. Ten atut się osłabił, chociaż dla tych państw, które widzą, co się dzieje, na przykład Stanów Zjednoczonych, to jest nasz kluczowy sojusznik, no to nie reagują właściwie, tak? Znaczy, Amerykanie nas w tym wszystkim jakoś wspierają. No nie widać tutaj, żeby stanęli po stronie Berlina. To jest dla mnie bardzo pozytywnym zaskoczeniem. Natomiast dla Ukrainy to może być absolutna tragedia, no bo jeżeli Niemcy przejmą reprezentowanie interesów ukraińskich na arenie międzynarodowej, no to Niemcy doprowadzą tą wojnę do stanu, którym ona im odpowiada, czyli do takiego stanu, którym Rosja jej nie przegra. Tak? Bo na tym najbardziej Niemcom zależy, żeby zakończyć wojnę bez przegrania wojny przez Rosję. Czyli dojdzie do podziału Ukrainy.
Z jednej strony premier mówi, no nie będziemy już wysyłać uzbrojenia na Ukrainę, bo teraz zbroimy naszą własną armię. Z drugiej strony na spotkaniu we Wrocławiu prezes Jarosław Kaczyński podkreśla, że tutaj nic się nie zmienia, że oczywiście jest kwestia zboża i to nas dzieli, ale pomoc wojskowa będzie kontynuowana. Jak to rozumieć? To jest dwugłos, czy to da się jakoś złożyć w jeden przekaz polskiego rządu?
Znaczy, my w tej chwili, jeżeli chodzi o wysyłanie uzbrojenia, to nie za bardzo mamy co. Tak, wysłaliśmy już naprawdę całe to posowieckie uzbrojenie, czyli praktycznie wszystkie czołgi, poza twardymi chyba, nadające się do użytku, pojechały na Ukrainę. Twarde, chociaż są na bazie sowieckich technologii, to jednak to już jest nasza w dużej mierze konstrukcja. Wysłaliśmy chyba wszystkie działające migi. Ja nie mam tu pełnych danych, ale generalnie z tego takiego średniej klasy sprzętu posowieckiego, który mieliśmy, to wysłaliśmy. No, natomiast no, nie wysyłamy 16, bo ich mamy bardzo mało. Tak? To jest dużo za mało do ochrony polskiego nieba. Wysłaliśmy trochę leopardów, no ale już dalej byśmy ogłosili swoją granicę, a widać wyraźnie, że plany rosyjskie są jeszcze gorsze dla Polski niż dla Ukrainy. Natomiast możemy wysyłać amunicję, serwisujemy sprzęt, który dociera do Polski, jest podstawowym takim hubem serwisowym. No i przede wszystkim jesteśmy szlakiem logistycznym. To jest największa pomoc Polski. Tak? No, przez nas idą te wszystkie szlaki logistyczne. Bez tego po prostu Ukraina by wojnę przegrała w kilka tygodni.
Z jednej strony kłopoty z Ukrainą i zgrzyt, dość wyraźny i zauważalny zgrzyt między prezydentem polskim a prezydentem Ukrainy na forum ONZ. Do tego jeszcze konflikt o migrantów w Unii Europejskiej. Komisja Europejska chce wyjaśnić temat afery wizowej. Trochę jest tak, że chyba komisja chce uznać, że kryzys na Lampedusie to wina rządu w Warszawie.
No tak, bo wszyscy, którzy płyną łódkami na Lampedusę, to mają oczywiście polskie wizy. Minister Wawrzyk im wydał wizy, żeby płynęli wpław przez Morze Śródziemne. To znaczy poziom paranoi w tym wszystkim jest tak duży, że to tylko dla ludzi jakoś tak dramatycznie niezorientowanych może być dobre, no ale dzisiaj Berlin walczy o każdy punkt Donalda Tuska. No sztab Tuska łącznie z TVN-em się ewidentnie nie sprawdził, tak? Znaczy nie przyniósł im przewagi w sondażach, a to ich głównie interesuje, bo taka koalicja wielobarwna od Konfederacji, która jest niewykluczona oczywiście do lewicy, no byłaby wyjątkowo niestabilnym i kompromitującym rządem jeszcze. Nie wiadomo, czy oni by do budżetu dożyli. Więc widać już wyraźnie, że teraz rzucono wszystko na ostatnią szalę, czyli już Berlin, Komisja Europejska włączyły się wprost w naszą kampanię wyborczą. Tego chyba nie da się inaczej określić. Takich problemów z wizami na świecie, to w Unii Europejskiej razy 10, razy 100 jest bardzo dużo. Tak? No to nigdy nie było interwencji w tej sprawie. W czasach Tuska my żeśmy opisywali gigantyczną aferę na wschodzie, jak konsulaty wydawały tam pod wpływem korupcji te wizy. To w ogóle nie zwrócono uwagi na to, że tysiące ludzi wjeżdża na lewe wizy ze wschodu. No, dzisiaj wystarczyły jakiekolwiek doniesienia o nieprawidłowościach, które zostały ukręcone, tak, wbito w ziemię przez tych ludzi, którzy brali łapówki średniego i niskiego szczebla, urzędnicy zostali zamknięci, a osoby nadzorujące ich zostały zdymisjonowane.
Ale już jest narracja opozycji, że Polskę wyrzucą ze strefy Schengen albo zawieszą nasze członkostwo. To jest tak, że możemy jeszcze przez te 20 kilka dni tej kampanii zobaczyć i takie ruchy ze strony Brukseli, że tutaj będzie rzeczywiście dążenie do nawet daleko posuniętych działań.
Znaczy na pewno będzie straszenie różnymi rzeczami. Proszę pamiętać, że w Unii Europejskiej są ludzie, którzy torbami biorą pieniądze, łapówki, i oni biorą udział w głosowaniach przeciwko Polsce. Tak? Przecież no, zdarzało się tak, że osoby, którym zdjęto obręcze elektroniczne po aresztowaniu za to, że znaleziono tam no, naprawdę worki łapówek u nich w domu, szły głosować w sprawie Polski. Dobrze, że mieli obręcze na nogach, nie na rękach, bo jeszcze tam niektórzy mogły w czasie głosowania pokazać te obręcze. I to nawet nie jest złośliwość, no bo to po prostu tak jest. Tak? No, mamy do czynienia z niezwykle brutalną walką o to, żeby rządził taki człowiek, który chciał podzielić Polskę w razie wojny. Znaczy godził się na to. Tak? Może nie tyle chciał, ile godził się na to, no bo te plany obronne, które zobaczyliśmy, no, świadczyły o tym, że miało dojść do podzielenia. udziału Polski, z jakąś taką totalną masakrą ludności cywilnej. I to też o tym trzeba pamiętać, że w planach obronnych Polski było oddanie pod but rosyjski, pod wagnerowców, kadyrowców, różnych psychopatów, kilkunastu milionów ludzi, a uczynienie ze środka Polski głównej strefy walki. Tam miał być stawiany opór i dopiero realne bezpieczeństwo miało być gwarantowane przy granicy niemieckiej.
To już na koniec, w aktualnym numerze tygodnika Gazety Polskiej jest wywiad z Jarosławem Kaczyńskim, między innymi element, tam są ujawniane elementy kampanii, jak to będzie wyglądać. Postać Donalda Tuska ma być kluczowa. Jakie jeszcze mogą być ruchy partii rządzącej na finiszu kampanii wyborczej?
Znaczy, wygląda na to, że na merytoryczną kampanię to jest bardzo mało miejsca. To znaczy PiS zrobił te swoje 8 postulatów. Te postulaty jakoś tam zostały zapamiętane. Tusk rzucił 100 konkretów po to, żeby w jednym momencie, po to, żeby nikt ich nie zapamiętał, no bo część z nich jest absolutnie kompromitujących dla większości, ale trafia w poszczególne grupy, na przykład SB-ków, tak? Znaczy SB-kom obiecano przywrócenie emerytur takich, jak mieli. To trzeba wyraźnie podkreślić, że oni przecież mają emerytury wypłacane tak jak inni, tylko oni chcą tych dodatkowych przywilejów za bycie w służbie bezpieczeństwa czy w Urzędzie Bezpieczeństwa. Czyli za to, że byli zdrajcami, mordercami, że działali w organizacji przestępczej, chcą dodatkowych przywilejów kosztem pozostałych emerytów i kosztem biednych ludzi, którym wszędzie ze świadczeń socjalnych zabrać te pieniądze, żeby ubekom je zapłacić. Tak? I Tusk wsadził to do 100 konkretów. No więc to miało zrobić tylko wrażenie w poszczególnych grupach. Oni mieli usłyszeć, a reszta miała się nie zorientować. Dlatego tak rzucono taką masę rzeczy, żeby to zginęło. Pewnie w tłumie. Ci, co wiedzą, to dociera i są bardzo zadowoleni. Tusk spełnił obietnicę ratowania systemu postkomunistycznego w Polsce. Znaczy, na razie obietnicy na poziomie propozycji wyborczych, tak na tak dojdzie do władzy, to będzie realnie. No ale jest cena. Znaczy, ja myślę, że te zapowiedzi zrywania kontraktów z Amerykanami, z Koreańczykami, są, które przecież zaplecze polityczne Tuska i Hołowni robi, bo tam jest bardzo dużo tych starych generałów, są absolutnie realne. To znaczy, że należy po prostu w to im wierzyć, kiedy mówią o tym, że będą zrywać te kontrakty.
I tak też być może będzie i wtedy Polska rzeczywiście znowu będzie bezbrodna. Tomasz Sakiewicz, redaktor naczelny Gazety Polskiej, był gościem Poranka w Net. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Na zegarach już jest 8:01, zaraz będzie 8:02, czas na serwis informacyjny.
Reklama.
Pytać się, jak się odnaleźć po wakacjach? Otóż my kule radzimy odnaleźć punkt Lotto, grać i znów na wakacje.
W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Dzień dobry, 8:02. W tym wydaniu wiadomości: nie przekazujemy broni na Ukrainę. Słowa premiera Morawieckiego. Sytuacja w Górskim Karabachu. Ormiańska opozycja protestuje. Azerbejdżan ogłasza sukces. Oraz Wyspy Kanaryjskie mają dość imigrantów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Nie przekazujemy broni na Ukrainę, uzbrajamy teraz Polskę, powiedział wczoraj w Polsat News premier Mateusz Morawiecki, a wypowiedź cytują zachodnie media. Premier podkreślił, że władze naszego kraju doskonale rozumieją, iż Ukraina broni się przed bestialskim atakiem rosyjskim i rozumieją tę sytuację. Pytany o kwestię zmniejszenia pomocy dla Ukrainy w związku z kryzysem zbożowym, szef rządu zaznaczył, że Polska pomaga i będzie nadal pomagać w wojnie z Rosją, ale nie może się jednocześnie godzić na destabilizację polskiego rynku rolnego. Na pewno będziemy otrzymywali tranzyt ukraińskich towarów. Polska nie ponosi z tego powodu żadnych kosztów. Wręcz przeciwnie, można powiedzieć, że na tym zarabiamy, stwierdził premier. Podkreślił również, że jego rząd nie będzie ryzykował bezpieczeństwa Ukrainy, a hub w Rzeszowie, który działa w porozumieniu ze Stanami Zjednoczonymi i z NATO, nadal będzie pełnił taką samą rolę. O utworzenie specjalnego Trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie zaapelował prezydent Andrzej Duda podczas specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Mówił, że Rosja naruszyła i nadal narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym kartę ONZ, dlatego powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności. Polski prezydent argumentował też, że świat musi jak najszybciej powstrzymać imperialistyczne zapędy Rosji oraz że świat musi stworzyć nowy system bezpieczeństwa, w którym nie będzie miejsca na agresję, imperializm i neokolonializm. Zaapelował także o skuteczną walkę z rosyjską propagandą na świecie. Co najmniej 7 osób zostało rannych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na stolicę Ukrainy. Siły obrony powietrznej zestrzeliły nad miastem ponad 20 pocisków wroga, powiadomiły na telegramie władze Kijowa, w tym mer Witalij Kliczko. Po godzinie 6 na większości terytorium kraju ogłoszono ponownie alarm lotniczy. W jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy nie ma prądu i wody. W Chersoniu 2 mężczyzn poniosło śmierć na miejscu, 5 osób zostało rannych. Celem rosyjskiego ataku był także Charków. Wybuchu odnotowano w Równem, Lwowie i Winnicy. W Czerkasach 5 osób zostało rannych w wyniku uderzenia gruzu w hotel, poinformował szef obwodu. W hotelu mogło przebywać do 23 osób. Ormiańska opozycja zorganizowała wieczorem demonstrację pod budynkiem rządowym w Erywaniu, protestując przeciwko bierności władz w sprawie Górskiego Karabachu, gdzie władze Azerbejdżanu ogłosiły rozbrojenie separatystycznych oddziałów i odzyskanie kontroli nad tym regionem, podały armeńskie media. Partie opozycyjne najpierw ogłosiły utworzenie Komitetu Narodowego, który miałby kierować ruchem na rzecz zmiany władzy w Armenii, a także opracowały w tym celu plan działania, który obejmuje m.in. rozpoczęcie impeachmentu premiera Nikola Paszyniana. Demonstrację uznano za nielegalną, interweniowała policja. Akcje protestacyjne odbyły się także w pobliżu ambasady Rosji w stolicy Armenii. Demonstrujący oskarżyli Moskwę o zdradę za brak interwencji po rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej Azerbejdżanu w Górskim Karabachu. Wczoraj prezydent Azerbejdżanu ogłosił, że Baku odzyskało pełną suwerenność nad tym regionem. Zaoferował także mieszkającym tam etnicznym Ormianom perspektywy współpracy, pojednania i wspólnego rozwoju. Erywań odmówił pomocy separatystom, twierdząc, że nie chce dać się wciągnąć w nową wojnę, jednocześnie oskarżając armię azerbejdżańską o otwarcie ognia z broni ręcznej do armeńskich pozycji na granicy obu krajów. Baku zaprzeczyło tym oskarżeniom. Delegacja z Azerbejdżanu i ormiańscy separatyści mają spotkać się dziś w azerbejdżańskim mieście Jewłach w celu przeprowadzenia wstępnych rozmów na temat reintegracji. Autonomiczne władze Wysp Kanaryjskich wezwały rząd Hiszpanii do podjęcia natychmiastowych działań w celu zabrania z tego archipelagu nielegalnych, nieletnich imigrantów bez opieki. Jak poinformowała odpowiedzialna w kanaryjskim rządzie za sprawy społeczne Candelaria Delgado, rząd Pedro Sancheza powinien podzielić odpowiedzialność z władzami tego archipelagu i odebrać masowo napływających tam nieletnich Afrykańczyków. Wyraziła ubolewanie, że gabinet Sancheza odmawia solidarności ze swoim regionem, zaznaczając, że dalsza bierność władz Hiszpanii zaowocuje skargą do władz Unii Europejskiej. Podkreśliła, że gabinet Sancheza powinien uruchomić procedurę obowiązkowej relokacji nielegalnych imigrantów z Wysp Kanaryjskich do innych regionów kraju. Na naszym archipelagu jest już ponad 2700 nieletnich imigrantów bez opieki. Nie dajemy sobie rady, dodała Delgado.
Prognoza pogody.
W dzień zachmurzenie na ogół małe, temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie. Chłodniej w rejonach podgórskich Karpat i na Półwyspie Helskim od 21 do 23.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry. Michał Probierz, nowym 51. w historii trenerem, selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Posłuchajmy, co na wczorajszej konferencji prasowej powiedział trener Michał Probierz.
Mam taki apel na sam początek pracy, bo rzeczywiście rzadko się zdarza, żeby zaczynać pracę i słyszeć na swój temat tyle negatywnych rzeczy, ale generalnie atmosfera wokół kadry nie jest zbyt dobra i moim celem jest, żeby po prostu dać możliwość spokojnej pracy, żeby dać możliwość odbudowy tych zawodników, żeby ci wszyscy zawodnicy z wielką przyjemnością przyjeżdżali na reprezentację i tutaj, żebyśmy wszyscy dążyli do tego, żeby osiągnąć ten cel, awans na Mistrzostwa Europy. Zdaję sobie sprawę, że w wielu wypadkach byłem osobą kontrowersyjną, że gdzieś tam ten wybór był tutaj, który tu prezes Kulesza wybrał, dla wielu nie był zbyt oczywisty, ale tutaj chciałem podziękować prezesowi, zarządowi za poparcie, bo to jest dla mnie istotne, że ci ludzie we mnie wierzą i tą ocenę taką mojej osoby, to też chciałbym, żeby Państwo pamiętali, że Ja 20 lat pracowałem na to, żeby to zrobić, że prawie 500 meczy w Ekstraklasie, które jako trener prowadziłem, że prowadziłem wielu zespołów, wielu zawodników, których na dziś jest w reprezentacji, prowadziłem. Także Skorupskiego, który jako 11-latka miałem możliwość w Górniku Zabrze widzieć, jest grono tych zawodników, których w reprezentacji się przewinęło. Także to nie jest tak, że ja nagle jestem tylko przypadkowym trenerem, który nagle jeden czy dwa sezony prowadził zespoły, tylko prowadziłem zespoły prawie 20 lat bez przerwy. Dlatego proszę wszystkich kibiców tak samo o to, żeby wstrzymali się, żeby ocenili dopiero po tym, co będzie, a nie od razu, jeżeli ktoś zaczyna pracę. Dlatego bardzo bym prosił, żebyśmy też wspólnie razem osiągnęli cel i żebyśmy razem dążyli do odbudowy tej reprezentacji, żebyśmy byli dumni z niej. I to, co na początku powiedziałem, żeby wszyscy zawodnicy przyjeżdżali tutaj z wielką przyjemnością i chcieli walczyć dla Polski.
Powiedział nowy selekcjoner piłkarski reprezentacji Polski Michał Probierz. Jeszcze jedna informacja, to ta zła z Łodzi, gdzie polskie siatkarki przegrały z Tajlandią 2-3 w meczu kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich. Jutro gramy z Niemkami i już nie można sobie pozwolić na żadną porażkę. Kolejny sport po godzinie 9. Dziękuję i do usłyszenia.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Reklama.
3W. Woda, wodór, węgiel. Zasoby życia. Zapraszamy na największy kongres networkingowy w Polsce. Trzeci kongres 3W. Wyjątkowe miejsce spotkań i dyskusji ekspertów instytucjonalnych, naukowców, wykładowców, ekonomistów, przedstawicieli biznesu i samorządów. Wszystkich, którym bliskie są technologie wody, wodoru i węgla. Trzeci kongres 3W 27-28 listopada w Warszawie. Rejestracja na stronie www.kongres3w.pl.
Po reklamie.
I słuchają Państwo Radia Wnet na falach FM, na www.wnet.fm w internecie i widzimy się na kanale YouTube Radia Wnet. Jest godzina 8.13.
Byliśmy umówieni na rozmowę. Zapraszam na wywiad wnet.
Wywiad wnet.
A gościem poranka wnet Marek Suski, polityk, poseł, lider Radomskiej Listy Prawa i Sprawiedliwości i wydawca Gazetki Wyborczej. Dzień dobry, panie pośle.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Gazetka nie jest zbyt obszerna, tytuł Przegląd Konkretów. I tutaj różnie pan poseł się chwali różnymi konkretami, ale już wyczytałem już zgrzyt w tej gazetce, bo jako znany pisolog muszę powiedzieć, że prezes jest bardzo wysoko, ale na jednym zdjęciu, a premier Mateusz Morawiecki jest to pada niżej, ale na dwóch zdjęciach. Czy to jakiś element sympatii, że pan poseł przyszedł do stronnictwa premiera?
Ja jestem w jednym stronnictwie, to jest stronnictwo polskie, a jeżeli chodzi o premiera, no to jest i premier, i wicepremier, a prezes jest w naszej partii od lat osobą, która tworzy środowisko i dzięki niemu mamy takie dobre rządy.
Rządy, które natrafiają na kłopoty. Nie wiem, czy pan poseł w wirze kampanii spotkań lokalnych miał czas, żeby zobaczyć, co się za polską miedzą dzieje, a to w Nowym Jorku na ONZ-cie, gdzie Niemcy mają dołączyć do stałych członków Rady Bezpieczeństwa, a to w Unii Europejskiej, która zarzuca nam, że przyjęliśmy migrantów. Dzieje się dookoła Polski, panie pośle.
Tak, historia się nie zatrzymała, tak jak niektórzy twierdzili. Dzieje się, tak, to prawda. Mamy tuż za naszą granicą wojnę. Mamy też kryzys światowy. Mamy też, można powiedzieć, taką walkę nie tylko na tym froncie o to, jak będzie wyglądał kształt granic w Europie, ale mamy w ogóle taką walkę o kształt przyszłego świata, bo ta wojna, choć toczy się na terytorium fizycznie jednego kraju, dotyczy właściwie większości krajów świata, dlatego że przez założenie tego hamulca na transport żywności do Afryki, Afryka dzisiaj jest pogrążona w kłopotach. Wagnerowcy organizują też najazd imigrantów na Europę. Europa sobie z tym nie radzi, jest zalewana, można powiedzieć kulturowo też jest zagrożona. No i mamy do czynienia też z takim przepychaniem się w Unii Europejskiej, czy Unia nadal będzie związkiem wolnych, suwerennych państw, czy też będzie jakimś organizmem,
wydaje się,
w którym te mniejsze państwa nie będą miały swojej podmiotowości.
Panie pośle, nie jesteśmy z tarczą, raczej wchodzimy na tarczy. Sojusz z Ukrainą, który nas niewątpliwie na arenie międzynarodowej wzmacniał przez kilkanaście ostatnich miesięcy, teraz znacząco osłabł. Unia Europejska idzie w kierunku centralizacji i trochę ze świecą szukać tych, którzy chcieliby z nami ten proces opóźnić na przykład.
Ale jest kilka krajów, które nie chcą takiego zjednoczenia pod butem niemieckim, nie chcą
Są
czwartej
niepewne
Rzeszy.
Węgry, bo na Budapeszt nigdy do końca liczyć nie można. Rząd Meloni jest rządem koalicyjnym.
W sprawach międzynarodowych zawsze trzeba głównie liczyć na siebie. I to jest podstawowa zasada w historii, odkąd istnieją państwowości, to państwa, które są silne, które dbają o swoje interesy, które mają silne wojsko i silną gospodarkę, to sobie radzą, a inne, które nie dbają o swoje interesy, giną bezpowrotnie.
No to kto nie dba o swoje interesy?
A różne państwa słabo dbają o swoje interesy. My dzisiaj pod rządami Prawa i Sprawiedliwości o polskie interesy dbamy, wręcz bym powiedział twardo walczymy. Poprzednicy rozmieniali tą naszą suwerenność.
A może po prostu się...
Dzisiaj z filmu Reset dowiadujemy się, jak bardzo byli ulegli, no tutaj Platforma z PSL-em, wobec Rosji, jak bardzo byli ulegli wobec Niemiec.
No dobrze, może oni byli ulegli, a wy się szarpaliście się i gdzieśmy się doszarpali.
Będziemy się nadal, jeżeli pan to określa szarpaniem, będziemy dalej się szarpać o polskie interesy, będziemy Polski bronić. Chcemy, żeby w Polsce było bezpiecznie. Bezpieczeństwo każdego Polaka i to w każdej kategorii jest dla nas priorytetem. No a mamy przed sobą za chwilę rozstrzygnięcie jaka będzie Polska, czy będzie w ogóle, czy będzie tak na dobrą sprawę Polską suwerenną, czy będzie tylko takim podnóżkiem w Unii Europejskiej. Tak po prostu będziemy, o tym będziemy decydować w tych nadchodzących
23 dni do wyborów. Donald Tusk wzywa Jarosława Kaczyńskiego do debaty, mówiąc per chłopie, nie tchórz, stań do debaty. W tej kampanii będą jakieś debaty, czy raczej się nikt z nikim poważnych z tych pierwszoligowych zawodników nie spotkał?
Nie wiem. Jak na razie to Donald Tusk stchórzył. Była propozycja debaty. Premier powiedział, porozmawiajmy, a Donald nie chce. Do telewizji jest wielokrotnie zapraszany, już chyba tam ze 100 razy odmówił, no może mniej, 70 czy ileś, no tutaj jak oglądamy Strefę Starcia, to słyszymy, ile razy odmówił i nie przychodzi, więc to jest tylko i wyłącznie gra taka, która ma na celu jakby podniesienie ego chyba Donalda Tuska, które ostatnio tak nie za bardzo jest w formie.
Może nie jest w formie, ale to jeździ, wsiadł do Tuskobusa, powtórzy swój efekt Tuskobusa z roku 2011. Wtedy to zagrało, dało Platformie zwycięstwo.
No teraz jakoś to nie przynosi rezultatów. Sondaże są słabe, a nerwy również.
Jak są słabe?
Jak widzieliśmy to spotkanie, gdzie redaktor Rachoń chciał zadać pytanie, to zaczął na niego krzyczeć, tam mówił, wyprowadzić tam pana, a pan to będzie siedział, odpowie pan karnie za to, co pan robi. No to widać wyraźnie, że nerwy puszczają, no i strach przed prawdą, bo tutaj w filmie Reset, między innymi Michał Rachoń, cała drużyna, zresztą wczoraj nawet dostali nagrodę Gazety Polskiej za ten serial, to rzeczywiście tam już jest panika, dlatego że ludzie się dowiadują, jak oni, bo to na dokumentach jest. Myśmy o tym mówili, czuliśmy, ale jak oni po prostu sprzedawali polskie interesy.
Może i panika, ale z drugiej strony Komisja Europejska wzywa polski rząd, żeby się wytłumaczył z wydawania wiz z naruszeniem procedur w takim kryminalnym projekcie. To może są i emocje, ale to może będą te emocje, które przeważą, może i negatywne, ale jednak bardzo silne.
No, mamy jakąś drobną ilość, tam około 200 wiz z nieprawidłowościami. Jakby popatrzeć na kraje unijne, to na pewno u nich są większe ilości wiz wydawanych z nieprawidłowościami.
Ale w tej kampanii nie o fakty, nie o dane chodzi, no, tylko o emocje.
Ma pan rację, że nie o fakty chodzi. Fakty są takie, że ten rząd dbał, no i daj Boże, będzie rządzić dalej i dalej będzie dbać o polskie interesy.
Natomiast no, ale prowadzimy poważną politykę migracyjną.
Opozycja się tego uchwyciła jak tonący brzytwy, bo te sondaże pokazują, że władza, na którą liczyli, wymyka im się z rąk, więc używają teraz Unii Europejskiej, bo tam są w większości i tam głosują przeciwko Polsce, tam wzywają, żeby Polskę karać, no bo tutaj nie dają rady, Polacy się nie dają nabrać na te kłamstwa, którymi codziennie niemalże szafują. No i trzeba wezwać za granicę na pomoc. Były już takie czasy, kiedy wzywano za granicę na pomoc, a później były zabory, więc to jest bardzo niebezpieczne dla Polski, co robi opozycja.
A z drugiej strony jest tak, panie pośle, że rosną ci mniejsi koalicjanci Platformy, którzy deklarują, że oni z Platformą będą chcieli rządzić, że idą po to, żeby PiS od władzy odsunąć. Konfederacja spada na piąte miejsce. W sondażach na drugiej, trzeciej wysuwa się odpowiednio Trzecia Droga i Lewica. No, Donald Tusk będzie miał większość.
Kiedy, no oby nie, bo to źle wróżyłoby dla Polski, ale jeśli chodzi o Konfederację, no wtedy, kiedy zdaje się pan Wippler zapowiedział, że po wyborach będzie koalicja z Platformą, to ludzie poczuli się oszukani i stąd pewnie spadek sondaży Konfederacji, bo tak naprawdę jedyną siłą, która chce zatrzymać ten marsz powrotu postkomunistów do władzy, to jest tylko Prawo i Sprawiedliwość, a to co Braun wyprawiał, to co Braun wyprawiał w Sejmie, jak on, można powiedzieć, reprezentował interesy Platformy i rosyjskie, to tutaj nie ma wątpliwości, że im jest bliżej do Platformy jak do nas.
No różnie to bywa w różnych względach. Na przykład w sprawie zboża z Ukrainy to Konfederacja pierwsza alarmowała, sytuacja jest trudna. Dopiero potem rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął działać, wpadł embargo, a potem było embargo unijne. W kwestii migracji
no to zostało niestety zdjęte przez Unię to embargo. No,
ale to już nie jest wina Konfederacji chyba, zdaje się.
Nie, nie, to no jest wina właśnie tych, którzy dzisiaj chcą obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości. Robią wszystko, żeby Polsce utrudnić, żeby polski rolnik widział, że no, tutaj są takie siły, które narzucają nam te działania, żebyśmy mieli zboże z Ukrainy, a to oczywiście ludzie nie będą patrzeć na to, że to są działania opozycji poprzez Unię Europejską, tylko będą mówili, no rząd sobie nie radzi, ale rząd powiedział absolutnie jednostronny zakaz wwozu ukraińskich towarów rolnych na nasz rynek.
Panie pośle, Unia Europejska segmentuje swój rynek. Jest tak, że do Polski, bo jest embargo, nie wjedzie, na Słowację, na Węgry również, tak samo na Rumunię, do Bułgarii też, chociaż tutaj może być różnie, bo było spotkanie Zełenskiego z przywódcami tych dwóch państw w Nowym Jorku, więc tu one mogą odpaść. Jak to jest, że w tej chwili...
Na razie to zdaje się, oni idą taką drogą, że będą bardzo ostro kontrolować.
A czemu Polska nie może pójść?
Chemiczne i tak dalej. No to jest inna tylko metoda założenia embarga.
No, tamta wydaje się być sprytniejsza.
Nie, to nie chodzi o spryt. Tu chodzi o interesy Polski. Nie będziemy udawać, że coś robimy, tylko będziemy to robić.
Ale to może warto udawać, to by wytrąciło oręż tym, którzy mówią, że Polska wcale nie pomaga Ukrainie.
Wierzy pan, że cokolwiek byśmy zrobili, to zmieni stosunek tych, którzy chcą nas odsunąć od władzy? Absolutnie nie.
No ale można im ułatwiać albo utrudniać, a wy im być może ułatwiacie.
Nie, nie ułatwiamy im.
Działalności Marek Suski, naszym gościem na Unię Europejską, nam temat zszedł, to zapytam o te plany centralizacji Unii Europejskiej. Tutaj też byście się mogli z Konfederacją porozumieć.
Wie pan, jak na razie to Konfederacja, tak jak mówię, przez te lata, kiedy byli w Sejmie, pokazywała, że jest przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. We wszystkich praktycznie działaniach popierała Platformę Obywatelską, poza zupełnie nielicznymi wyjątkami. Więc oni współpracują z tamtą stroną, z opozycją. Byli w czasie tych rządów w opozycji, nie chcieli z nami współpracować. Współpracowali przeciwko nam, z Platformą, z Lewicą. Niby deklarują, że oni nie chcą być z postkomunistami, ale tak naprawdę byli z nimi. No, fakty są niezaprzeczalne. Od 4 lata kadencji wystarczy popatrzeć, jak głosowali w różnych sprawach.
Wszystkie sondaże pokazują, że PiS o samodzielnej większości nie ma co myśleć.
Nie wszystkie.
No, ostatnie.
Są też takie, które mówią, że możemy mieć samodzielną większość.
To albo przez paru bardzo, tygodni, albo jakieś tajne wewnętrzne.
To byłoby bardzo dobre. Ja przypomnę państwu 2005 rok, koalicja i czym ona się skończyła. No, Giertych dzisiaj już w sposób jawny jest przeciwko nam. Wtedy no, był niby w koalicji. Obawiam się, że z tą koalicją, z Konfederacją byłoby podobnie. Niby chcieliby, ale tak naprawdę robiliby wszystko, żeby nas obalić, więc no, nie ma sensu. Trzeba, szanowni państwo, mieć silny rząd, a silny rząd to tylko Zjednoczona Prawica. Nie żadna udawana prawica, jaką jest Konfederacja, bo tak naprawdę to oni, jeszcze raz powtarzam, dążą do koalicji z Platformą Obywatelską. Wippler ich zdradził, a rozmowy w Sejmie, no mamy te nagrania, gdzie tam Nitras rozmawia z jednym z polityków i mówi, no my to się zajmiemy Prawem i Sprawiedliwością z lewej strony, a wy z prawej po prostu będą w kleszczach. Tak by to pewnie wyglądało.
Jeden temat poboczny. Pan poseł kiedyś firmował bardzo mocno taki projekt jak Piątka dla Zwierząt. Trzeba było za niego potem trochę przepraszać.
Trzeba było
od tego patrzeć. Wiele osób mówi, że się wszystkie kłopoty tej kadencji zaczęły.
No, rzeczywiście były pewnego rodzaju z tego powodu dla nas jakieś drobne uwagi, ale wycofaliśmy się z tego. Natomiast pewna ochrona zwierząt została wprowadzona w innych ustawach, łagodniejsza, taka, która została przyjęta przez społeczeństwo bardzo
rolnicy
pozytywnie.
Rolnicy uznali, że zostali przez nas wówczas zdradzeni. No, skąd mają mieć pewność, że...
Kołodziejczak i ta ekipa, która jest bardzo krzykliwa, próbowali to wykorzystać przeciwko nam. Ale no, jeżeli popatrzymy na to, to przecież najbardziej prozwierzęce programy miała Platforma i Lewica. I w tych 100 punktach Platformy nie ma nic na temat dobrostanu zwierząt. Także tutaj się skompromitowali przy tych swoich postulatach.
To teraz jeszcze przejdźmy do... A może otwarte pytanie zadam. Mamy do wyborów 23 dni. Co właściwie jeszcze będzie tematem tej kampanii? Będą jakieś nowe tematy Prawa i Sprawiedliwości, czy już jest za późno i tylko partia rządząca będzie, no, przypominała to, co już pokazała?
Jeszcze parę rzeczy będzie przedstawionych, natomiast...
Ale merytorycznych.
Widać, to poczekajmy, będziemy mieli naszą konwencję, więc na tym będą również przedstawione pewne konkrety, natomiast dzisiaj...
Bo miała być kolejna konwencja, tylko nie wiadomo kiedy, nikt nie przedstawia, o ile ta poprzednia była zapowiadana, tak teraz jest cisza, dlaczego?
No, będzie kolejna. Natomiast rzeczywiście...
A po co?
Jak to po co?
No po co kolejna konwencja?
No jak to po co? No po to, że partie prezentują to, czego się udało dokonać, no i to, co jeszcze zamierza się zrobić. No i na tym to polega. To znaczy, nasi przeciwnicy niestety tego nie robią. Nie przedstawiają żadnego programu, tylko no są antypisem.
Sto konkretów.
Jedyny tak naprawdę konkret to jest, że będziemy siedzieć. I straszą nawet niezależnych dziennikarzy, że też będą siedzieć. To jest ich główny
Panie pośle, to co będzie na tej
główny konkret?
Bo to jest ciekawe. Będą kolejne konkrety. Przegląd konkretów ziemi radomskiej od tego czasopisma, które pan poseł wydaje, zaczęliśmy, to będzie jeszcze konwencja i będą nowe propozycje programowe, nowe konkrety?
Zapraszamy. Jak będzie, to będą przedstawione. Ja tutaj nie mogę zdradzać, jaki będzie program.
No, może nie, ale przynajmniej termin. Żeby to miało sens, to chyba musi być we wrześniu, prawda, panie pośle?
No tak, gdzieś w okolicach przełomu września i października, tak.
Duża konwencja wystąpi taka, bo ta ostatnia, to wszyscy mówili, że wam słabo wyszła.
Jak to słabo?
No, że mała, duszna sala.
To znaczy opozycja mówiła, że mała, duszna sala. No w Końskich jest taka sala, jaka jest. No to pokazuje jeszcze, że Polska poza granicami wielkich miast jeszcze ma co nadrabiać.
No dobrze, a wy to...
I będziemy to robić konsekwentnie, oczywiście, jeżeli będziemy sprawować władzę, żeby dawać szansę wszystkim w Polsce żyć godnie, nie tak jak do tej pory.
No dobrze, to na koniec kwestia granicy. Jest film Agnieszki Holland. Myśli pan, że film Zielona Granica to jest dla was prezent, czy wręcz przeciwnie?
Ja wrócę do tego, kiedy objęliśmy władzę, no, zaczęliśmy wyrównywać szanse, te tysiące inwestycji, które zdecydowanie zmieniły Polskę. Polska dzisiaj zaczyna doganiać świat. Ludziom żyje się naprawdę dużo lepiej, a jeszcze jest sporo do zrobienia, więc będziemy w tym kierunku zmierzać. Natomiast co do filmu pani Holland, ja go nie widziałem. Słyszałem tylko różne zapowiedzi.
Będzie miał swoją oficjalną premierę. Wczoraj miał taką nieoficjalną, to był Paweł Kowal, który powiedział, że on teraz musi tutaj być na tej sali, oglądać Zieloną Granicę, bo musi wspierać Agnieszkę Holland, która sama powiedziała, że w Polsce nie czuje się do końca bezpiecznie. Pan poseł mówił, że wszyscy czują się bezpiecznie, a
Polska
nie,
jest,
Agnieszka Holland
Polska
czuje
jest
się zagrożona.
Jednym z najbezpieczniejszych państw. I
a to skąd ta obawa Agnieszki Holland?
A ja nie wiem, to proszę jej zapytać, czego ona się boi. Może ma coś na sumieniu.
Co może mieć na sumieniu?
Nie wiem.
A film?
Ja nie siedzę w głowie pani Agnieszki Holland.
Odegra rolę wyborczą?
No próbowano takich różnych sztuczek. Kreowanie sztucznej rzeczywistości, a część ludzi może odbierze, że to prawda, że tak źle się dzieje na naszej granicy. Ale prawda jest taka, że polskie wojsko i polskie służby ochroniły Polskę przed napływem no bardzo różnych osób. Wśród tych, którzy chcieli wjechać na teren Polski, byli szkoleni w ruskich jednostkach wojskowych. i pytanie, po co byli szkoleni, czy to miały tu być robione zamachy terrorystyczne, myśmy ich zatrzymali po prostu. Dzisiaj, jeżeli mówimy, że Polska jest jednym i jest uznawana za jeden z najbezpieczniejszych krajów świata, to jest właśnie zasługa tych działań, ochrony przed tymi różnymi złymi osobami, które chciały do nas przyjechać. Jeżeli ktoś jeszcze do niedawna albo i teraz mówi, że ten mur trzeba rozebrać, wpuścić, sprawdzi się później, jak przyjadą, witać ich herbatką i tak dalej, to znaczy, że chce, żeby w Polsce było to, co na Lampedusie.
To już na koniec, jaki temat, jaka emocja odegra kluczowe znaczenie na finiszu kampanii wyborczej?
No zobaczymy. Przed nami ostatnia prosta.
Która to jest pańska kampania wyborcza?
No nie wiem, 12.
No to z doświadczenia, panie pośle.
Z doświadczenia.
Dla was, co myślę,
z doświadczenia zawsze jest tak, że pod koniec kampanii pojawiają się jakieś totalne kłamstwa, które później wyjaśniane są często w sądach. Ja pamiętam taki film w 2001 roku, który oskarżał właśnie prawo, wtedy jeszcze Porozumienie Centrum i braci Kaczyńskich.
Trzeci akt nie wyemitowany.
Przed wyborami wtedy nasze sondaże były już bliskie 20%. Po tym filmie spadły nam na 9%. No i później wygraliśmy procesy, bo były to kłamstwa, kalumnie i oszczerstwa.
Spodziewa pan się podobnych mechanizmów na końcu tej kampanii?
Spodziewam się, że ci, którzy grają nieczysto, mogą coś takiego zrobić w ostatniej chwili. Mam nadzieję, że ludzie już przyzwyczajeni do tego, że w końcówce kampanii ci, którzy czują, że władza im się wymyka, robią różne świństwa, że się nie dadzą nabrać na jakieś oszustwo, które może być spreparowane.
Powiedział pan, że Donald Tusk traci nerwy. Jak pan ocenia jego formę?
No jest,
bo ta kampania jest intensywna.
W słabej formie. Nawet pojawiły się takie doniesienia, że chcą go wymienić na Trzaskowskiego.
Bo dla was to problem? O tym mówi Jarosław
się nie sprawdza.
Kaczyński na każdym jest spotkaniu.
Jest agresywny, jest po prostu niewiarygodny, no bo pamiętamy te wszystkie kłamstwa Tuska i ludzie po prostu mu nie wierzą.
Rafał Trzaskowski jako kandydat na premiera to jest zagrożenie dla Prawa. Jest trudniejszym zawodnikiem do ogrania niż Donald Tusk?
No jak na razie pokazał, że kiepsko zarządza Warszawą.
To mu nie przeszkadza mieć bardzo dobre sondaże poparcia i popularności.
To trochę dziwne rzeczywiście. Ktoś, kto tak nieumiejętnie zarządza Warszawą, żeby miał wysokie notowania, to nie wiadomo, z czego to wynika. Może z tego, że po prostu jest zmęczenie Donaldem Tuskiem. Może ludzie chcieliby po prostu zmiany. Donald Tusk ma tyle grzechów na sumieniu, że po prostu one go ciągną jak kamień młyński przywiązany do nogi pod wodę. No a Trzaskowski ma mniej. Największe te jego nieudolności, zatrucie Wisły i tak naprawdę sprawowanie władzy poprzez podróże, te kampusy, jak się okazuje, finansowane przez niemieckie różne fundacje.
To jest fundacja Adenauera.
To też jest bardzo podejrzane, bo przecież kampanii wyborczej według polskiego prawa nie mogą finansować zagraniczne podmioty. A tutaj mamy taką sytuację, że to jest czysta kampania wyborcza, te kampusy.
O tym mówił Marek Suski, polityk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, lider radomskiej listy tejże partii, wydawca przeglądu konkretów ziemi radomskiej i jeszcze członek Rady Programowej Polskiego Radia.
Tak, rzeczywiście.
Jeżeli PiS znowu wygra wybory i znowu będzie rządziło, coś się w mediach publicznych zmieni, czy będzie tak, jak jest dziś?
No może będzie trochę lepiej, ale takiej generalnej zmiany to nie będzie, dlatego
co
że
znaczy
dzisiaj
trochę lepiej?
No, zawsze można coś poprawić, natomiast generalnej zmiany nie będzie. To dziś opozycja mówi, że trzeba zlikwidować wręcz telewizję publiczną.
I abonament.
To już obiecywali kiedyś, stara sztuczka, a po wyborach ci, którzy uwierzyli Tuskowi, mieli komorników w domu, więc chyba nikt się już na to nie nabierze.
O tym mówił Marek Suski. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Miłego dnia.
Skoro na polskie na media się zeszło, to w studio czeka Krzysztof Skowroński, kiedyś z Polskim Radiem, czy jest związany?
Który bardzo serdecznie podziękuję Łukaszowi Jankowskiemu i panu posłowi za to, za rozmowę i zachęci państwa do posłuchania piosenki. Odyseja wyborcza.
I w studiu jest Krzysztof Skowroński. Dzień dobry, panie redaktorze.
No, dzień dobry, Łukaszu. To co ty tu robisz?
Prowadzę audycję, a pan, cóż pan tu robi? Pan tutaj przyszedł, żeby po pierwsze o efektach Odysei opowiedzieć, ale zanim to nastąpi, to zadam pytanie. Marek Suski nie chciał powiedzieć, bo pewnie nie wiedział, gdzie i kiedy jest konwencja jego partii, bo szeregowych posłów, nawet liderów list może się nie informuje, ale co innego dziennikarze. Dziennikarze dobrzy mają informacje najlepsze. To może pan redaktor wie, gdzie i kiedy spotka się Prawo i Sprawiedliwość na ostatniej konwencji wyborczej.
Myślę, że pan poseł też wiedział. Konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości będzie w Katowicach 1 października. Tak przynajmniej, takie przynajmniej informacje mamy. Może to się zmieni. Jak powiemy o tym, że to będzie w Katowicach i 1, to może wtedy będzie 2 i nie w Katowicach, a w Koszalinie. Kto to wie?
Albo w Olsztynie, żeby było symetrycznie. A to może pan redaktor, skoro jest tak dobrze poinformowany, to wie, jakie będą konkrety.
Panie redaktorze, nie wiem.
Nie wie pan. No to w tym wypadku też pan, podobnie jak Marek Suski.
I podobnie jak Łukasz Jankowski. Suski
i wiele innych osób, bo wie to tylko Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki. I oczywiście...
Który otwiera listę w Katowicach, więc też nic dziwnego, że tam będzie konwencja, ale też mają być jakieś duże spotkania w Warszawie i pewno tak jak Jarosław Kaczyński wczoraj uczestniczył w konwencji we Wrocławiu, takich konwencji wojewódzkich będzie bardzo dużo. Ale teraz pozostańmy w klimacie radomskim, dlatego że z Radomia startuje pan Marek Suski, a nie startuje z Radomia Jan Łopuszański, który mieszka tak na przedmieściach, na wylotówce z Radomia. Odwiedziłem Jana Łopuszańskiego, który kiedyś był ważnym politykiem i Solidarności, i Akcji Wyborczej Solidarność, a potem był w Lidze Polskich Rodzin. W 2005 roku wypadł z takiego obiegu, głównego obiegu politycznego, ale gdzieś tak jak taki szlachcic na zagrodzie analizuje. To nic złego nie ma w tym szlachcicu, tak? A analizuje sytuację polityczną na świecie. I przyjechałem. Psa zamknął, duży, groźny wilczur, gania po tym, ale rzeczywiście gania, podskakuje i gdybym się z nim spotkał oko w oko, to myślę, że do wywiadu by nie doszło. Na szczęście ma dużą budę, w której zamyka go Jan Łopuszański. Wtedy można spokojnie wejść do jego domu, usiąść przy dużym stole, włączyć mikrofony i zacząć rozmowę.
W tej chwili jesteśmy w sytuacji, w której mamy w Polsce dwie partie z nieznanych mi powodów nazywane prawicą i lewicą, a tak naprawdę to jest partia niemiecka i partia amerykańska. Brakuje mi w tym spektrum partii kierującej się myślą polską. Wiele tego typu elementów odkrywam na przykład w Konfederacji, w dopiero startującym. Zobaczymy, jak to się rozwinie. PJJ, czyli Polska jest jedna, pana Rafała Piecha. Ale to dopiero czas pokaże. Idzie ogromny kryzys na Polskę, na świat, na Europę i rzeczywistości, z którymi się spotkamy, będą zaskakujące, bolesne i bardzo głęboko zmieniające nasze życie.
To spróbujmy je ponazywać.
No, pierwsza rzeczywistość to jest wojna, która dzieje się tuż za granicami Polski i która ma szansę rozlać się na świat, ponieważ tu globalne interesy wielkich potęg są zaangażowane. Drugie to jest wszystko to, co kryje się za działaniami Światowego Forum Ekonomicznego, teraz G20, wcześniej tam jakieś mniejszej liczby G były, za pomysłem wielkiego resetu. Czyli w istocie za pomysłem wprowadzenia w świecie zachodu ideologii komunistycznej jako standardu
pan,
politycznego.
Pan to widzi?
No, a pan nie?
Ale pan widzi, powiedzmy, w jaki sposób standard komunistyczny? No więc
jeżeli ktoś projektuje, że niepotrzebny jest pieniądz gotówkowy, nawet ten fiducjarny, ma być wyłącznie pieniądz elektroniczny, który każdy obrót podporządkuje kontroli, Jeżeli ktoś projektuje, że mają być stworzone warunki dla likwidacji indywidualnej przedsiębiorczości, że dzisiejsi przedsiębiorcy będą dalej wykonywali swoje zadania jako oddziały przedsiębiorstw należących albo do administracji publicznych, albo do wielkich światowych korporacji. Jeżeli wprowadza się system identyfikacji elektronicznej pobytu i przemieszczania się ludzi, to stopniowo etapami idzie, to prowadzimy do systemu komunistycznego. Jeżeli ktoś rozważa o kredycie socjalnym, rozumianym nie w ten sposób, że społeczeństwo tworzy pieniądz kredytowy, tylko w ten sposób, że chiński, czyli że człowiek dostaje pewien kredyt zaufania od władz i jaki jest posłusznym obywatelem, to go obsłużą, czyli do niego będzie się odnosiło stwierdzenie, że jak nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, a wszyscy pozostali będą stopniowo eliminowani. A środowiska światowe, które ten system chcą wprowadzać, przecież wprost i od dawna, od dziesięcioleci mówią o tym, że Ziemia jest przeludniona, opowiadają jakieś bzdury o śladzie węglowym zabójczym, który każda istota pozostawia, przechodząc przez planetę, więc trzeba ich, te istoty, rozumiem, taki jest wniosek polityczny, zmniejszyć ich liczbę. No kogo? Jakimi metodami? No takimi metodami, jak na przykład przy COVID-zie, który był zupełnie nieprawdopodobną manipulacją na systemie sterowania społecznego, politycznego. Bardzo wygodną dla niektórych grup politycznych, a po prostu konieczną z lęku, ze strachu dla innych przyjmowaną. Szkodliwą w stopniu najwyższym. Jeżeli do tego dodamy, że Polska, nie tylko Polska, inne kraje są wpuszczane w systemy zupełnie nieprawdopodobnego zadłużenia, te wszystkie i inflacje i tak dalej. Jeżeli do tego słyszymy, że mamy do czynienia z COVID-flacją i put-inflacją, ja od razu zawsze prostuję. Nie mamy do czynienia z COVID-flacją, tylko z lockdown-flacją.
Za chwilę usłyszą Państwo kolejny fragment wywiadu z Janem Łopuszańskim, ale tak na marginesie. Na marginesie trzeba zauważyć, że w trakcie sesji ONZ-u w Nowym Jorku teraz rozmawiano na temat traktatu pandemicznego, który ma dać WHO, Światowej Organizacji Zdrowia, dać możliwość wprowadzania zagrożeń, pandemii, lockdownów wtedy, kiedy eksperci ONZ-u zdecydują, że to jest taki moment, w którym należy to zrobić. A teraz co Jan Łopuszański myśli o wojnie na Ukrainie?
Ameryka jest zainteresowana w tym, żeby Rosja grzęzła tutaj w konflikcie i żeby dzięki temu konfliktowi po pierwsze podlegała przeróżnym presjom, a w którymś momencie oddadzą im pole tutaj, znaczy Rosji, jeżeli będą mieli bezpośrednie potrzeby w obszarze Pacyfiku.
Powiedział pan o relacji między wielkim kapitałem a chińskimi komunistami, czy ja coś...
A istnieją elementy wielkiego kapitału zachodniego, amerykańskiego czy międzynarodowego, które są tak jakby od dawna wyraźnie oddelegowane do kooperacji z Chinami, że wspomnę na polu elektroniki na przykład, czy internetu i tak dalej.
To wracam do pytania, kto pana zdaniem jest konstruktorem tego systemu, który nam grozi, czy który powoduje?
Myślę, że konstruktorami tego systemu są przede wszystkim wielkie koncerny, dlatego że system zarządzania wielkich koncernów niezwykle sprawny doraźnie w osiąganiu zysków, zdobywaniu rynków, jest potem odwzorowany jako przez ludzi przez nich sponsorowanych jako najbardziej odpowiadający ich potrzebom. Na pewno pamięta pan takiego Andrija Bierzowskiego, angielskiego, rosyjskiego oligarchę, który uciekł do Wielkiej Brytanii, dziś już nieżyjącego, który wsławił się takim stwierdzeniem, że w dzisiejszym świecie kapitał wynajmuje władze polityczne. Forma wynajmu nazywa się wybory. Krótko potem, w czasie kolejnych uzupełniających wyborów do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Gazeta po tych wyborach skomentowała, że wielkie koncerny uzyskały dokładnie taki wynik wyborów, za jaki zapłaciły. No tak się toczy polityka w krajach Zachodu. W Polsce działają mechanizmy analogiczne, tyle że Polska nie ma sił własnych, polskich, na tyle głęboko zakorzenionych, by mogły samodzielnie o tym decydować. Są siły oparte o Amerykę, są siły oparte o Niemcy i to tak, są te główne, które decydują.
I tak pan patrzy na te wybory?
Ale oczywiście, że tak. Ale oczywiście, że tak. W ten sposób patrzę nie od dziś, tylko w ten sposób patrzę od lat, od czasu, kiedy mówiłem w stosunku do Unii Europejskiej nie, w stosunku do NATO nie. Dzisiaj rozumiem, że bardzo wielu ludzi uważa, że wtedy zbłądziłem, poczekajmy jeszcze rok, dwa, trzy i zobaczymy, czy dalej będą uważali, że zbłądziłem.
A w którym momencie pan pomyślał o tym, o tej konstrukcji postkomunistycznej, która się rodzi?
No wie pan, jeżeli wziąłem do ręki książkę pana Klausa Schwaba, albo dokumenty, które
czyli
są...
Czyli to już były lata 2000. To jeszcze nie były lata 90.
Jeśli chodzi o systemie komunistycznym, to od lat 90., od połowy lat 90. było widać, że neomarksizm przybiera nową formę, taką ekologistyczną, pod wysokimi auspicjami Narodów Zjednoczonych. W tej chwili postęp technologiczny powoduje, że zmieniają się, jakby zmienia się idea obozu koncentracyjnego. Nie wiem, czy pan pamięta, ale ja o tym chyba kiedyś mówiłem z trybuny sejmowej, kiedy jeszcze byłem posłem, a posłem byłem po raz ostatni w 2005 roku. Mianowicie kiedyś obóz koncentracyjny to był obszar otoczony drutem kolczastym, w którym płynął prąd, a w środku byli więźniowie otoczeni strażnikami z bronią i psami. A dzisiaj idea obozu koncentracyjnego to jest drut elektroniczny, który albo człowiek złapie i przeżyje, albo puści i umrze. I do tego typu systemu stopniowo jesteśmy prowadzeni jako współczesne narody.
Ani by śladu optymizmu nie ma w panu.
A wręcz przeciwnie. Mój ślad optymizmu polega na tym, że w którymś momencie Pan Bóg przerwie tę zabawę, ponieważ inaczej musielibyśmy się przekształcić w pokolenia potępieńców. Nie chciałbym tego. Natomiast uczył mnie kiedyś ojciec duchowy, kiedy Pan Bóg interweniuje, czy wtedy, kiedy ludzie grzeszą. Nie, Pan Bóg jest cierpliwy, ale kiedy ludzkie odstępstwo od Niego przekraczają granice grzechów przeciwko naturze, a wtedy to Pan Bóg interweniuje, bo ratuje samą istotę człowieczeństwa.
Powiedział Jan Łopuszański, były polityk Akcji Wyborczej Solidarność, Ligi Polskich Rodzin, pewno wielu innych ugrupowań, człowiek Solidarności, mieszkaniec Radomia. Całego wywiadu mogą Państwo posłuchać na naszym kanale YouTube, na naszej stronie wnet.fm lub na platformach podcastowych. Zachęcam Państwa do słuchania całości tych rozmów, bo mam nadzieję, że Państwu się spodobają i są, no właściwie nie wiem, czy sam może mogę tak powiedzieć, ale są ciekawe, tak, są bez wątpienia są ciekawe. Jest godzina 8:54, słuchają Państwo Poranka Wnet, ale w czasie tej odysei wyborczej nie tylko o wyborach rozmawiamy, czasami trafiamy na artystów. Już była premiera piosenki Lidii Pospieszalskiej, która śpiewa wiersz Norwida, to teraz premiera po raz drugi oficjalnie śpiewa. powiedzieć. Takich wątpliwości Łukasz Jankowski oczywiście nigdy nie posiadał, bo zawsze wie, co powiedzieć.
Prawie zawsze. Teraz trzeba powiedzieć, że powoli kończymy poranek w net. Jest godzina 8.57, za chwilę będzie 8.58. Ja oczywiście zapraszam do słuchania Radia Wnet, bo na poranku radio się nie kończy. Radio się nie kończy nigdy. Na dzisiaj o 10.00 między innymi wgłębimy się w meandry polityki europejskiej, co właściwie proponuje nam Berlin i Paryż. Na po godzinie 12.00 mam nadzieję zajmiemy się w sposób dokładny i wnikliwy polską polityką krajową, ale także relacjami między Polską a Ukrainą. Odpowiednio gośćmi Radia Wnet będą profesor Tomasz Grosse, politolog związany z Uniwersytetem Warszawskim, Tomasz Wróblewski, znany dziennikarz. O po 12.00 Józef Orzeł będzie mówił o relacjach Polski z Ukrainą. To wszystko i wiele, wiele więcej dzisiaj na antenie Radia.
Ale zanim Orzeł nadleci nad studio Radia Wnet, będzie studio Wilno i Agata Antoniewicz, a później z Ukrainy, ze spotkania w Jaremczy, będzie o stosunkach polsko-ukraińskich na pewno rozmawiał Paweł Bobołowicz ze swoimi gośćmi. Ciekawe spotkanie. Tam co roku spotykają się politycy i politolodzy polscy, ukraińscy. I tak zakończymy poranek wnet. Łukasz Jankowski, dzielny Łukasz, dzielny, rycerski Łukasz Jankowski. Ja wyprowadził poranek, a ja wyruszam do Łodzi i zobaczymy, co w tej Łodzi się dzieje.
Reklama.
Gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest Orlen.
Sztuka daje energię, a Radio Wnet daje ją potrójnie.
We dwoje.
Konrad Mędrzecki i Małgorzata Kleszcz w każdy wtorek i piątek od godziny 16 do 18 zapraszają na audycję
Do Trzech Razy Sztuka.
Sponsorem audycji Do Trzech Razy Sztuka jest PGE, Polska Grupa Energetyczna.
Po reklamie.
Dzień dobry, minęła 9:00 w tym wydaniu wiadomości. Polskie wojsko i służby ochroniły Polskę przed napływem różnych osób szkolonych w Rosji na Białorusi, mówi Marek Suski. Prezydenci Czech i Słowacji o sporze między Polską a Ukrainą oraz Ukraina może przegrać wygraną wojnę. Komentarz Tomasza Sakiewicza, Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Polskie wojsko i polskie służby ochroniły Polskę przed napływem różnych osób szkolonych w Rosji na Białorusi, mówił w poranku wnet w kontekście premiery filmu Agnieszki Holland Zielona Granica poseł PiS Marek Suski.
Dzisiaj, jeżeli mówimy, że Polska jest jednym i jest uznawana za jeden z najbezpieczniejszych krajów świata, to jest właśnie zasługa tych działań, ochrony przed tymi różnymi złymi osobami, które chciały do nas przyjechać. Jeżeli ktoś jeszcze do niedawna albo i teraz mówi, że ten mur trzeba rozebrać, wpuścić, sprawdzi się później, jak przyjadą, witać ich herbatką i tak dalej, to znaczy, że chce, żeby w Polsce było to, co na Lampedusie.
Mówił poseł PiS Marek Suski. Cała rozmowa na Wnet.fm. Ostatnie polsko-ukraińskie spory polegają na pewnych nieporozumieniach. Nie zauważyliśmy jednak niczego, co można by oceniać jako poważny rozdźwięk w relacjach Warszawy i Kijowa, ocenili prezydenci Czech i Słowacji Petr Pavel i Zuzana Czaputowa, którzy uczestniczą w 78. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Nawet czołowi politycy są tylko ludźmi i podlegają naciskom. Prezydent Zełenski znajduje się pod ciągłą presją, a gdybyśmy byli na jego miejscu, moglibyśmy tracić głowę częściej niż on. Dlatego wszelkie mocne oświadczenia w żadnym wypadku nie powinny być rozumiane dosłownie. To, co zostało powiedziane przez polskich i ukraińskich polityków, wcale nie musi oznaczać, że współpraca i wsparcie Polski dla Ukrainy powinny zostać zakończone, ocenił Paweł podczas briefingu prasowego w czeskim Domu Narodowym w Nowym Jorku. W podobnym tonie wypowiedziała się również Czaputowa, która nawiązała m.in. do decyzji Polski i Słowacji o wprowadzeniu krajowych ograniczeń na import ukraińskich produktów rolnych. Oznajmiła także, że przyjęła ze zrozumieniem słowa premiera RP Mateusza Morawieckiego o zaprzestaniu przekazywania polskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Ukraina może przegrać wygraną wojnę, mówił w Poranku Wnet redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz.
No ale też trzeba pamiętać, że oni mają dwa problemy. Pierwsze to jest uzależnienie od polityki niemieckiej, które znowu zaczęło wygrywać. Tak, ono było wyciszone po wybuchu wojny, bo Niemcy w ogóle odmówiły jakiejkolwiek pomocy, ale widać wyraźnie, że te więzy nie zostały zerwane. A po drugie uzależnienie od dużych firm oligarchów, którzy mają tam wpływ na świat polityki. Po prostu gigantyczna korupcja w świecie politycznym Ukrainy powoduje, że te wielkie lobby, które żyją ze sprzedaży zboża, postanowiły zarobić sobie, wpychając to zboże na rynek polski.
Mówił redaktor naczelny Gazety Polskiej Tomasz Sakiewicz. O utworzenie specjalnego Trybunału do spraw rosyjskich zbrodni wojennych na Ukrainie zaapelował prezydent Andrzej Duda podczas specjalnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Mówił, że Rosja naruszyła i nadal narusza podstawowe zasady prawa międzynarodowego, w tym kartę ONZ, dlatego powinna zostać skutecznie pociągnięta do odpowiedzialności. Polski prezydent argumentował też, że świat musi jak najszybciej powstrzymać imperialistyczne zapędy Rosji oraz że świat musi stworzyć nowy system bezpieczeństwa, w którym nie będzie miejsca na agresję, imperializm i neokolonializm. Zaapelował także o skuteczną walkę z rosyjską propagandą na świecie. Ormiańska opozycja zorganizowała wieczorem demonstrację pod budynkiem rządowym w Erywaniu, protestując przeciwko bierności władz w sprawie Górskiego Karabachu, gdzie władze Azerbejdżanu ogłosiły rozbrojenie separatystycznych oddziałów i odzyskanie kontroli nad tym regionem, podały armeńskie media. Partie opozycyjne najpierw ogłosiły utworzenie Komitetu Narodowego, który miałby kierować ruchem na rzecz zmiany władzy w Armenii, a także opracowały w tym celu plan działania, który obejmuje m.in. rozpoczęcie impeachmentu premiera Nikoli Paszyniana. Demonstrację uznano za nielegalną, interweniowała policja. Akcje protestacyjne odbyły się też w pobliżu ambasady Rosji w stolicy Armenii. Demonstrujący oskarżali Moskwę o zdradę za brak interwencji po rozpoczęciu operacji antyterrorystycznej przez Azerbejdżan. Wczoraj prezydent Azerbejdżanu ogłosił, że Baku odzyskało pełną suwerenność nad tym regionem. Zaoferował także mieszkającym tam etnicznym Ormianom perspektywy współpracy, pojednania i wspólnego rozwoju. Erywań odmówił pomocy separatystom, twierdząc, że nie chce dać się wciągnąć w nową wojnę, jednocześnie oskarżając armię azerbejdżańską o otwarcie ognia z broni ręcznej do armeńskich pozycji na granicy obu krajów. Baku zaprzeczyło tym oskarżeniom. Delegacja z Baku i ormiańscy separatyści mają spotkać się dziś w azerbejdżańskim mieście Jewłach w celu przeprowadzenia wstępnych rozmów na temat reintegracji Górskiego Karabachu z Azerbejdżanem.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie na ogół małe, temperatura maksymalna od 24 stopni na wschodzie do 28 na zachodzie, chłodniej w rejonach podgórskich i na Półwyspie